Dzisiaj w naszym studiu gościmy księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, członka Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także moderatora dzieł biblijnych imieniem świętego Jana Pawła II diecezji łowickiej. Witamy serdecznie księdza profesora, doktora.
Witam bardzo, bardzo serdecznie.
I rozpoczynamy od naszej modlitwy do Ducha Świętego, którą niech będzie kanon Teze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Najbliższa niedziela jest od kilku lat nazywana niedzielą biblijną. Trzecia niedziela wielkanocna. Bardzo pięknie się składa, że w okresie paschalnym poszczególne niedziele po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego niosą ze sobą wielkie bogactwo wypływające z radości paschalnej, ale również wypływające z głębi czytań. Niedziela po uroczystości Zmartwychwstania, czyli ta niedziela już za nami, nazywana dawniej niedzielą przewodnią, jest obchodzona jako niedziela Bożego Miłosierdzia. Najbliższa niedziela to, jak wspomniałem, niedziela biblijna, a jeszcze kolejna niedziela to niedziela dobrego pasterza, niedziela szczególnych modlitw o dobre, święte, także liczne powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, aby nie brakło pasterzy, jak mówi prorok, czy właściwie jak mówi Bóg przez proroka Jeremiasza, pasterzy według serca Bożego. Co nas czeka w najbliższą niedzielę biblijną? Dzieło biblijne imieniem świętego Jana Pawła II podejmuje szereg bardzo pięknych, twórczych inicjatyw, mających nam właśnie ukazać bogactwo Słowa Bożego, a nade wszystko przypomnieć, że Chrystus jest prawdziwie obecny w swoim Słowie. Wierzymy, że Chrystus jest obecny w Eucharystii, ukryty pod postacią chleba i wina. Czcimy Go poprzez różne formy adoracji Najświętszego Sakramentu. Ale pamiętajmy, że Chrystus przychodzi do nas także w swoim Słowie. To Słowo, które słyszymy, to nie jest tylko pewien wypowiedziany dźwięk. To Słowo jest Słowem Chrystusa, a wiara, jak mówi Paweł Apostoł, rodzi się ze słuchania. Bo każde spotkanie z Chrystusem ma pogłębiać naszą wiarę. Przypomnijmy sobie, chociaż tak bardzo ogólnie, te wszystkie spotkania z Jezusem opisane w Ewangeliach. Ci ludzie, którzy rzeczywiście doświadczyli tego fizycznego kontaktu, spotkania z Panem Jezusem. Ewangeliści najczęściej opisują nam w formie tych bezpośrednich spotkań, spotkania z ludźmi chorymi, których Jezus uzdrawia. I którzy bardzo często odchodzą od Jezusa z Jego poleceniem, czy z Jego zapewnieniem: idź, Twoja wiara cię uzdrowiła, czy też tłumacząc dokładnie tekst grecki, Twoja wiara cię zbawiła. I my mamy taką szansę, taką wielką okazję spotkać się z Chrystusem, gdy On do nas przemawia w liturgii słowa, we wspólnocie Kościoła. Niedziela biblijna, jak także i cały tydzień biblijny, ta niedziela właśnie rozpocznie tydzień biblijny w Kościele, w naszym Kościele, w Kościele w Polsce, jest także szczególną okazją, abyśmy sięgnęli po Pismo Święte. Zapewne czytamy Biblię, sięgamy pod chwili jakiegoś natchnienia, pragnienia. Zapewne wielu z nas także czyta regularnie Biblię, dzień po dniu, stronica za stronicą i rozdział za rozdziałem. Ale pewnie są i tacy, którzy do Pisma Świętego sięgają bardzo rzadko. I ten tydzień biblijny jest okazją, abyśmy, być może nawet w dosłownym tego słowa znaczeniu, odkurzyli Pismo Święte w swoim mieszkaniu. Abyśmy je wzięli do ręki i karmili się tym wielkim bogactwem, tą obfitością Słowa Bożego, jaką Bóg nam daje w Piśmie Świętym. To takie krótkie wprowadzenie na temat wielkiego wydarzenia, jakim jest kolejny tydzień biblijny w naszym Kościele. A teraz, co będziemy czytali, czego będziemy słuchali w pierwszy dzień tygodnia biblijnego, czyli w najbliższą niedzielę, niedzielę biblijną? Piotr, apostoł, skieruje do nas bardzo, można powiedzieć, mocne, ale nade wszystko bardzo ważne przesłanie. Pokutujcie i nawracajcie się, aby wasze grzechy były zgładzone. W tym roku duszpasterskim jesteśmy do realizacji tego wezwania szczególnie przynagleni, bowiem obecny rok duszpasterski upływa pod hasłem, które brzmi bardzo podobnie, a mianowicie nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To są już słowa Pana Jezusa wypowiedziane na początku Jego ziemskiej, publicznej działalności. Od tych słów Jezus rozpoczyna swoje nauczanie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Właśnie w dobrą nowinę, którą Jezus nam przynosi. Co to znaczy podjąć ten wysiłek? Pokutujcie i nawracajcie się. Czy też nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto w ten sposób uznajemy nie tylko swoją grzeszność i przyznajemy się do popełnionego zła, ale przede wszystkim pragniemy zmiany swojego życia. Właśnie to jest nawrócenie. Widzimy, te terminy są ze sobą tak semantycznie, znaczeniowo bardzo zbliżone. Zmiana, jak zmiana kierunku jazdy czy kierunku marszu, i nawrócenie, czyli zmiana, również zmiana na drodze. Tu przede wszystkim chodzi o drogę duchową, o nasze wnętrze, o drogę naszego serca. To nawrócenie wyraża się przez przemianę naszego myślenia i sposobu życia. I do tego nas wzywa Bóg przez proroków, apostołów, ale nade wszystko przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech to rozważanie biblijnych, niedzielnych czytań przeznaczonych na najbliższą niedzielę Bożego Miłosierdzia rzeczywiście pomoże nam uznać swój grzech i całkowicie z nim zerwać, aby móc w pełni otrzymać przemieniającą łaskę Bożego Miłosierdzia. Widzimy właśnie, że te niedziele sąsiadują ze sobą. Niedziela Miłosierdzia i niedziela biblijna. Boże miłosierdzie rozpoznajemy poprzez to słowo, którym nam się Bóg objawia. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeżeli mamy możliwość wziąć Pismo Święte do ręki, to otwórzmy. Otwórzmy je we właściwym miejscu. Odczytany fragment to 3 rozdział z Dziejów Apostolskich, wersety od 13 do 19. Piotr powiedział do ludu: Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Oto słowo Boże. Kontekst tej mowy Piotrowej, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, sądzę, że dobrze jest nam znany. Jest nam znany, jeżeli uczestniczymy w codziennej Eucharystii i słuchamy Słowa Bożego. Powiem właśnie, czytania z minionego tygodnia, znaczy z tych ostatnich dni, pokazywały nam to wielkie wydarzenie z początkowych rozdziałów Dziejów Apostolskich. Otóż kontekstem tej mowy Piotrowej jest uzdrowienie chromego człowieka. To uzdrowienie miało miejsce w bardzo wymownym miejscu, w krużganku, jakby w progu przed bramą, jakby na progu świątyni pańskiej. Leżał człowiek, który nie mógł chodzić. A więc nie mógł on wejść do świątyni z dwóch powodów. Mianowicie przede wszystkim z powodu fizycznego. Nie mógł o własnych siłach wstać i iść do świątyni. Do tej świątyni, w której zgodnie z wiarą biblijnego Izraela mieszkał Bóg. Ten człowiek nie mógł także pójść do świątyni z religijnego punktu widzenia. Otóż prawo Starego Testamentu zabraniało ludziom ułomnym uczestniczyć w sposób pełny w zgromadzeniu kultycznym. I oto do świątyni, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, po zmartwychwstaniu Jezusa, po jego wniebowstąpieniu, po zesłaniu Ducha Świętego, idą apostołowie. Idzie Piotr i Jan. I dostrzegają tego biednego, chorego człowieka. Człowieka, który żebrał przy bramie, prosząc o jakiś datek, prosząc o wsparcie. I Piotr, apostoł, mówi: nie mam srebra, nie mam złota, ale to, co mam, daję ci. W imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, wstań i chodź. I rzeczywiście nastąpił cud. Ten cud oczywiście wywołał wielką sensację w Jerozolimie. Dla apostołów stało się to okazją, aby odważnie mówić o Chrystusie, bowiem ich słowa, ich nauczanie zostało poparte czytelnym znakiem, znakiem uzdrowienia, a więc cudownym wydarzeniem. To jednocześnie, tak jak to słyszeliśmy przez minione dni, stało się także powodem prześladowań apostołów. Sanhedryn żydowski wręcz nakazywał milczenie, skazywał na ubiczowanie i więzienie, ale Piotr apostoł odpowiadał niezłomnie: trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi, niż was. I właśnie słuchając bardziej Boga, mówi do nas te słowa: pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze były zgładzone. Całe to wydarzenie, łącznie z tym krótkim fragmentem, którego wysłuchaliśmy w naszej audycji, będziemy słuchali w najbliższą niedzielę, pokazuje pewną dynamikę przejścia od uzdrowienia do nawrócenia. Nie wystarczy samo uzdrowienie. Nie wystarczy samo stanięcie na nogi, postawa wyprostowana człowieka, który do tej pory leżał. Widząc i doświadczając takiego uzdrowienia, człowiek musi uwierzyć, człowiek musi się nawrócić. W tym czytaniu warto jeszcze zwrócić na pewien bardzo charakterystyczny dla Łukasza szczegół, a mianowicie Piotr zwraca się do słuchających go: lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości. Święty Łukasz w swojej Ewangelii i w tym drugim tomie, w tej drugiej księdze, jaką są Dzieje Apostolskie, podkreśla, że człowiek, skazując Jezusa, nie był do końca świadomy, co czyni. To przecież właśnie w Ewangelii świętego Łukasza znajdziemy te znamienne słowa, pierwsze słowa wypowiedziane z wysokości krzyża, gdy Jezus, wisząc na krzyżu, mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Teraz Piotr mówi: wiem, że działaliście w nieświadomości. Czym jest ta nieświadomość? Otóż to jest niezrozumienie planu Bożego, jaki został objawiony w Piśmie Świętym. Niezrozumienie przez ówczesnych Żydów, tych, którzy skazali na ukrzyżowanie Pana Jezusa. Nie rozumieli jeszcze zapowiedzi Mojżesza, proroków i pism, że rzeczywiście musi się wszystko wypełnić, to znaczy, że Mesjasz będzie cierpiał, że zostanie zabity, ale później w imię Jego będzie głoszone odpuszczenie grzechów. I zwróćmy uwagę, że to się właśnie dokonuje w tej historii pierwszego uzdrowienia. Piotr głosi głosi dobrą nowinę o zmartwychwstaniu i jednocześnie to słowo ma moc odpuszczania grzechów tym, którzy uwierzą. Czytelnym tego znakiem jest właśnie uzdrowienie chromego człowieka. Tu zachodzą bardzo wyraźne analogie, punkty wspólne uzdrowienia paralityka, tego uzdrowienia, którego dokonał Pan Jezus. Oto czterej mężczyźni przynoszą paralityka i rozbierając dach, opuszczają go na noszach przed Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi, Twoje grzechy są odpuszczone. A widocznym tego znakiem jest właśnie uzdrowienie. I to samo mamy w tej działalności misyjnej apostołów Piotra i Jana i także pozostałych uczniów pańskich. Słowo, które głoszą, ma moc odpuszczenia grzechów. Dlatego i dziś przecież możemy usłyszeć, gdy kapłan, gdy skończy czytać Ewangelię, gdy powie oto słowo pańskie i z szacunkiem ucałuje Księgę Pisma Świętego, lekcjonarz dopowie, niech słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Ale wracając do tego, do tej nieświadomości. Otóż ta nieświadomość mogła być usprawiedliwiona przed zmartwychwstaniem. Właśnie nieświadomość, w której trwa biblijny Izrael, Izrael Starego Testamentu. Nieświadomość, która niejako dopełniła tego, aby się wypełniły pisma. Jednak nie można się już wymówić, gdy Jezus zmartwychwstał i żyje. Już ta nieświadomość musi być usunięta, rozwiana wszelka wątpliwość, bowiem dokonało się zmartwychwstanie jako rzeczywiste wydarzenie, jako prawdziwy fakt. I świadkowie tego zmartwychwstania, apostołowie, którzy doświadczyli obecności Jezusa Chrystusa, głoszą dobrą nowinę. Warto tutaj też zwrócić uwagę w tym kontekście uzdrowienia. Oto po zmartwychwstaniu, zgodnie z obietnicą, apostołowie mają moc czynienia wielkich znaków w imię Jezusa Chrystusa. Tym znakiem jest uzdrowienie chromego. I Piotr do owego człowieka mówi, wstań. Wiemy, że Pismo Święte Nowego Testamentu zostało napisane w języku greckim. Ale próbując przetłumaczyć, przełożyć to piotrowe zdanie, można powiedzieć tę formułę uzdrowienia na język hebrajski, otrzymamy słowo, wstań będzie oddane przez znane nam, przynajmniej brzmieniowo, słowo z Ewangelii, z innego miejsca, mianowicie kum. A to słowo także w języku hebrajskim może oznaczać zmartwychwstanie. Wstań z martwych, jak również wstań z tego miejsca, gdzie leżysz jako grzesznik. Czyli zmartwychwstań do nowego życia w pełnym wymiarze fizycznym, abyś mógł chodzić, i duchowym, abyś żył bez grzechu. I sposobem naprawienia tej nieświadomości, usunięcia tej nieświadomości, są słowa wypowiedziane na początku naszej audycji. Słowa, które kieruje do nas Piotr w tym niedzielnym czytaniu. Pokutujcie więc i nawracajcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Przygotujmy się teraz do lektury drugiego niedzielnego czytania. Jest to fragment z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, rozdział drugi, pierwszych pięć wersetów. Pierwszy list świętego Jana, rozdział drugi. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Oto słowo Boże. Charakterystyczną cechą pism świętego Jana, czyli jego Ewangelii, listów i Apokalipsy, jest zestawienie przeciwieństw. Na przykład światłość i ciemność. O tym już mówi święty Jan w prologu do swojej Ewangelii. Dalej, zestawienie życia i śmierci. A w tym krótkim fragmencie z jego pierwszego listu widzimy także ten kontrast. Prawda i kłamstwo oraz grzeszyć i nie grzeszyć. Jan Apostoł pisze, podając motyw, jakby własne wewnętrzne przynaglenie. Piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. No cóż, grzech jest obecny w naszym życiu od początku. Przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa wypowiedziane w bardzo znamiennym momencie, bo o krok od skazania na śmierć przez ukamienowanie grzesznej kobiety. Kto jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Kto jest bez grzechu? W domyśle nie ma takiego człowieka. A Jan mówi, żebyście nie grzeszyli. Dlatego piszę do was. Po ludzku jest to niemożliwe. To prawda. Mamy jednak, jak mówi święty Jan, rzecznika, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, który stał się ofiarą przebłagalną za grzechy. Odtąd musi się w życiu człowieka, w życiu każdego z nas, dokonać naprawdę radykalna zmiana. Oto Chrystus cierpiał nie dla idei, nie jedynie dla wypełnienia proroctw. On cierpiał za nas i dla nas. I to powinno przejąć nasze serce wielką zarówno trwogą, jak i miłością. A naszą odpowiedzią powinno być to, do czego nas wzywa Jan. Abyśmy nie grzeszyli. Abyśmy swoim grzechem, swoim złym postępowaniem nie dokładali cierpień Jezusowi. Jest to wielka dla nas nadzieja. Każdy, kto nie grzeszy, czyli się nawrócił, uczestniczy, jak mówi jeden z wielkich teologów XX wieku, Hans Urs von Balthasar, wielkiej ablucji udzielonej światu, uczestniczy w tym wielkim oczyszczeniu, obmyciu, które jest udzielone całemu światu. Uczestniczy w zdroju Bożego miłosierdzia. Ale oczywiście jest zawsze dla nas szansa, jest dla nas ratunek, jeżeli popadniemy w grzech, jeżeli odejdziemy od Boga, jeżeli na tej drodze naszego nawrócenia potkniemy się po raz kolejny. Otóż siłą przekonującą miłości są w tym przypadku rany na ciele Jezusa, którego Jan Apostoł nazywa jakby na naszą korzyść rzecznikiem, czyli tym, który się wstawia za nas, naszym obrońcą. Bóg, widząc te rany na ciele Jezusa, patrzy na ofiarę, która się dokonała raz jedyny w sposób doskonały. I stąd właśnie wypływa źródło miłosierdzia. W koronce do Bożego miłosierdzia modlimy się przecież dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Niech to będzie dla nas wielka nadzieja, że jeżeli nawet nie uda nam się, bo z trudem tak będzie, z trudem można tak przejść, czy wręcz to jest rzeczą niemożliwą, podjąć to janowe wezwanie, abyśmy nie grzeszyli, to pamiętajmy, u kogo mamy szukać ratunku, kto nam pomaga. To sam Jezus Chrystus, Syn Boży. Wysłuchajmy Ewangelii. Będzie to fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 24, czyli ostatni rozdział tej Ewangelii, wersety od 35 do 48. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 24, od 35 do 48 wersetu. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Po tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Zwróćmy uwagę na bardzo ciekawą zależność w objawianiu wielkich prawd wiary i wielkich wydarzeń w życiu Pana Jezusa. Chodzi mi mianowicie o tajemnicę wcielenia, czyli narodzenie, oraz o zmartwychwstanie. Otóż przed narodzeniem dobra nowina o przyjściu Jezusa Chrystusa na świat rozpoczynała się wezwaniem skierowanym do człowieka w słowach: nie bój się, nie lękaj się. Tak mówił archanioł Gabriel do Zachariasza, do Maryi, Józefa czy pasterzy: nie bój się. Natomiast po zmartwychwstaniu pierwszymi słowami Pana Jezusa, czyli taką można powiedzieć pierwszą dobrą nowiną po tym paschalnym wydarzeniu, są słowa: pokój wam. Nie bój się, a następnie pokój wam. Te dwa krótkie wezwania streszczające czy wprowadzające w dobrą, radosną wieść o życiu, czyli o narodzeniu i zmartwychwstaniu, stanowią swoiste rozszerzenie daru Bożego. Najpierw trzeba usunąć wszelki lęk, także i grzech. Zaraz tutaj powiązanie między lękiem a grzechem zostanie wykazane. Usunąć wszelki lęk oraz oddalić grzech, aby się uspokoiło serce człowieka i aby mogła w ten sposób zapanować w wnętrzu człowieka miłość. Właśnie, tam gdzie jest lęk, mówi święty Jan Apostoł, czyli tam gdzie jest grzech, nie ma miłości. A z kolei gdy miłość jest, to miłość doskonała usuwa wszelki lęk. I gdy człowiek wyzbędzie się lęku, wyzbędzie się dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, to oczyszczone, można powiedzieć w pewnym sensie puste miejsce, to opustoszałe na skutek lęku, który zostaje odsunięty, zostanie napełnione prawdziwym bogactwem. Wówczas bowiem Chrystus przynosi nowy dar, dar pokoju. I rzeczywiście Chrystus, objawiając się po swoim zmartwychwstaniu uczniom, mówi: pokój wam. A jednak uczniowie wciąż są pełni niepokoju i wątpliwości. Można zadać pytanie, jak to możliwe? Ci, którzy z Jezusem byli tak długo, którzy go słuchali, zadawali mu pytania do jego nauk, do jego przypowieści, którzy widzieli wspaniałe rzeczy, którzy widzieli cuda, znaki, których dokonywał, nie rozpoznają go, gdy przychodzi i jest pośród nich, gdy jest tak blisko. Aby usunąć te wątpliwości i ten niepokój, Jezus daje dowody, że żyje. Znaki na jego ciele. Pokazuje otwarcie, spójrzcie. Tutaj przypominamy sobie Ewangelię sprzed tygodnia, znaczy sprzed zmienionej niedzieli. Gdy podchodzi do Tomasza i mówi: patrz, to są te rany po gwoździach, miejsce po gwoździach, które chciałeś włożyć palec. Przychodzi do Jezusa i objawia się, przychodzi do apostołów i objawia się. Prosi także o posiłek. Warto zwrócić uwagę właśnie na ten fragment zamieszczony na to stwierdzenie o posiłku. Święty Łukasz ze wszystkich ewangelistów najczęściej pokazuje Jezusa przyjmującego gościnę u człowieka, zasiadającego przy stole do posiłku. A ten posiłek, który Jezus przyjmuje w niedzielny wieczór po swoim zmartwychwstaniu, jeżeli będziemy czytali dokładnie Ewangelię, to zauważymy, że jest to pierwszy jego posiłek po ostatniej wieczerzy. Przynajmniej tak jak to odnotowują ewangeliści. Ale Jezus nie tylko objawia się poprzez tę fizyczną stronę, ukazując się, pokazując swoje rany, czy przyjmując posiłek. On nade wszystko daje dowody, że żyje, że zmartwychwstał, poprzez wyjaśnienie Pisma. Jezus mówi, musiało się to wszystko wypełnić, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Zwróćmy uwagę na ten podział, prawo, prorocy i psalmy. Jest to odniesienie do kanonu czy podziału Starego Testamentu według kanonu hebrajskiego. Że tego kanonu chrześcijańskiego, jaki mamy na przykład w Biblii Tysiąclecia, nie ma, jest jeszcze nieznany, daleko do jego ustalenia. Jezus zatem odwołuje się do tego, co było wówczas znane i czytane. Te trzy wielkie części Biblii hebrajskiej, Starego Testamentu. Prawo, czyli pięcioksiąg, prorocy, czyli nasze księgi, zarówno historyczne, jak i prorockie, oraz psalmy, które tutaj reprezentują dużą grupę pism, pokrywającą się między innymi z naszymi księgami mądrościowymi. Zmartwychwstanie, jak mówi Chrystus, jest wypełnieniem Pisma. To nie jest jakiś tytuł z prasy, z dziennika, komunikat podany wieczornej telewizji. Zmartwychwstanie jest wypełnieniem tego, co Bóg objawiał, co Bóg zapowiadał. To rzeczywistość, to prawda. I tę prawdę Kościół ma obowiązek głosić wszystkim narodom w sposób niestrudzony. Piotr apostoł, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, mówi o tym. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze były zgładzone. I dziś Kościół niestrudzenie mówi prawdę, głosi prawdę o zmartwychwstaniu, o życiu. Dlatego nauczanie Kościoła można nazwać Ewangelią życia, dobrą nowiną o życiu. To życie często jest zagrożone. Tak samo jak próbuje się, co trzeba ze smutkiem powiedzieć, tak często podważyć zmartwychwstanie Jezusa, zakwestionować ten fakt, usunąć go, właśnie jakby odwołać taki komunikat, który zbyt spiesznie został podany. To bardzo zła droga. To coś niewłaściwego, bo to jest godzenie tak naprawdę w samego Boga, w prawdę, którą jest Jezus Chrystus, zmartwychwstały i żyjący.
Szukając Słowa Bożego, audycja, w której chcemy wejść w rozumienie Pisma Świętego na najbliższą liturgii Słowa, na najbliższą niedzielę. Naszym gościem jest ksiądz dr Mariusz Majdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator dzieła biblijnego imieniem Jana Pawła II w diecezji łowickiej. I zapraszamy już naszych słuchaczy do rozmów z naszym gościem. Telefony na antenę dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 56 655 23 33 56 655 23 66. mamy telefon pierwszy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, moje imię Jerzy, dzwonię z Kołobrzegu.
Kłaniamy się.
Chciałbym dwie rzeczy od siebie i potem mam dwa pytania. Chodzi o to, że jak Pan Jezus nam się pokazał właśnie w ciele, nie w duchu, to właśnie pokazał nam, że nie duchowe jest pierwsze, tylko to, co cielesne jest pierwsze. Także pierwszy człowiek jest ziemski, drugi właśnie jest, obrazowo mówiąc, niebieski. Bo to chciał Pan Jezus nam pokazać, żeby było nam łatwiej zrozumieć Pisma. Teraz druga sprawa, ode mnie jeszcze. Chodzi o to, że święty Paweł w liście do Galatów mówił, że my nie jesteśmy grzesznikami odrodzenia, to są poganie. I teraz dwa moje pytania. W liście do Rzymian, trzeci rozdział, apostoł Paweł mówi, że Bóg poważliwie w Jezusie Chrystusie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Więc moje jest pytanie takie. Co to znaczy przedtem? Nie chciałbym, żeby ktoś mi odpowiadał, że przedtem to znaczy, kiedy byliśmy pod zakonem. Bo nie o to mi chodzi. Bo tak, to jest takie po prostu proste. Chodzi o to, czy przedtem to znaczy się, zanim byliśmy powołani. Czyli, jak to mówi Tymoteusz, w pierwszym rozdziale, w pierwszym rozdziale 9 właśnie wieczór mówi, że wybawił nas i powołał powołanie święte. Właśnie tu chodzi mi o to, czy właśnie od czasu momentu, kiedy nas powołał, bo i święty Piotr właśnie mówi, że przedtem.
Panie Jerzy, a jedno pytanie, bo już ksiądz doktor będzie odpowiadał, ale tak? Jakie pan ma Pismo Święte, jeśli można wiedzieć? Jakie to jest wydanie? Co to za wydanie jest?
Ja korzystam z trzech. Katolicka, Tysiąclecia, Warszawska i Gdańska.
A, Gdańska.
Ale wszystkie trzy badam, także nie może być pomyłki. I teraz to jest to właśnie, co to znaczy przedtem. I właśnie Piotr, w pierwszym liście Piotra tak samo jest, właśnie użyte to słowo przedtem. I teraz to jest jedno pytanie. Drugie pytanie to jest takie, ciekawy jest list świętego Jana, właśnie trzeci rozdział, gdzie mówi, że każdy, kto grzeszy, przestępuje zakon. A grzech jest przestępstwem zakonu. I kto z Boga jest, kto w Jezusie Chrystusie jest, ten nie grzeszy. Kto grzeszy, ten z diabła jest. A kto z Boga jest, ten nie grzeszy, nie może grzeszyć, gdyż posiew Boży w nim jest. Tak samo ten, który jest w Jezusie Chrystusie, nie łamie, przestrzega prawa.
Dobrze.
O to właśnie chodzi.
Dziękuję.
To jest właśnie drugie pytanie. Z tym, że tu mi chodzi o to, że my ludzie bez przerwy grzeszymy, idziemy do spowiedzi i znów grzeszymy i znów idziemy do spowiedzi, więc to po prostu nic nie daje. O tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zacznijmy od tej końcowej wypowiedzi pana Jerzego, że nic nie daje. Nie można się z tym zgodzić. Sakrament, znaczy spowiedź, czyli dokładnie sakrament pojednania jest spotkaniem z Jezusem. I nie można powiedzieć, że spotkanie z Jezusem nic nie daje, że jest ono bezowocne. Oczywiście my nie zawsze umiemy należycie z tego daru skorzystać. Nawet bym powiedział, należycie wykorzystać ten dar, jakim jest sakrament, jakim jest spotkanie z Jezusem. To wynika z naszej słabości, dlatego że jesteśmy ludźmi i owszem, popadamy. A do owego przedtem, do tej jakiejś takiej cezury czasowej, grzech przed i po, i później to te janowe wezwania, że ten, kto jest w Bogu, już nie grzeszy, czy wezwania, czy nawet zapewnienia. Otóż po części o tym mówiłem we wcześniejszej części audycji. Mianowicie Piotr apostoł zwraca uwagę na nieświadomość. Działaliście w nieświadomości. Dlaczego działali w nieświadomości? Tak samo, dlaczego uczniowie, pomimo wyraźnych znaków tego, że Jezus żyje, jeszcze są pełni wątpliwości i niepokoju? Właśnie odpowiedź znajdujemy w Ewangelii, którą czytaliśmy w tej audycji, którą usłyszymy w najbliższą niedzielę. Bowiem to było przed jakby oświeceniem przez Jezusa, przed tym, zanim jeszcze naprawdę rozpoznali, czym są pisma. Do tego nosi się owo przedtem. Jezus przychodzi do apostołów, objawia się im, to czytaliśmy, wyjaśnia im pisma i wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I od tej pory człowiek, który uczestniczy, który już zna prawdę o Jezusie, zna także prawdę pisma, o czym ono mówi, już nie może się wymówić od nieświadomości, albowiem ona została usunięta przez Chrystusa, który daje nam prawdę, który objawia nam prawdę o sobie i o swojej mesjańskiej misji.
Dziękujemy bardzo i mamy kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mój Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom. Chciałbym odnieść się do tego, co ksiądz powiedział na początku, że Słowo Boga nie jest tylko słowem wypowiedzianym. I ja tego doświadczam już na przestrzeni długiego okresu życia. I tutaj znajduję to potwierdzenie, że ono ma moc przemienienia mojego życia, ponieważ samo jest życiem i jednocześnie jest duchem. Jezus takie słowa mówi, że błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają, a więc towarzyszy mi obietnica Bożego błogosławieństwa. Bóg rozszerza jakby listę swoich błogosławieństw poza te, które wygłosił na górze błogosławieństw. W innym miejscu znów czytam, że Słowo Boże jest światłem dla stóp człowieka. A to spełnia wymagania światła, przybliża się do prawdy. Natomiast prawdą Boga, tak jak doświadczam w życiu, jest to, że wszystkie zabiegi Boga służą temu, aby doprowadzić człowieka do takiego stopnia doskonałości, abym stał się człowiekiem wolnym. Dla mnie na przykład ważnym słowem Jezusa jest takie słowo nieustannie się módlcie. Ja je odczytuję nie jako sugestię, żebym ja po prostu tkwił przez 24 godziny na kolanach, ale jest to sposób na pozostawanie w relacji z Jezusem, bo to też się wiąże z obietnicą zapisaną w Piśmie. Bo kto przystał do Jezusa, stał się nowym stworzeniem. Odtąd wszystko jest nowe. Jeżeli zaś nie jest nowe, to oznacza dla mnie, że moja relacja z Jezusem uległa zakłóceniu. A zachowując więź z Chrystusem, napełniam się Jego duchem. I tu znowu Pismo mówi mi, kto postępuje według ducha, nie słucha pokrzeptów ciała. A więc ma to dla mnie moc ocalającą przed grzechem. A z kolei to, następna konsekwencja jest taka, że to oznacza dla mnie zjednoczenie z Bogiem. A zjednoczenie z Bogiem przynosi pokój. A Jego pokój przewyższa wszelki ludzki umysł i sam troszczy się o stan mojego umysłu i mojego serca. I ostatnie słowo. Gdzieś około 20 lat temu byłem na rekolekcjach, które głosił polski ksiądz, który przyjechał z misji i mówił, żeby przyjść na następne spotkanie z Pismem Świętym. No i kiedy już mieliśmy w kościele wszyscy, żeśmy trzymali Pismo Święte, mówił, a teraz jest do was prośba, żebyście związali się z tym pismem jakimś słowem, jakimś sloganem, który będzie wam ułatwiał właśnie, przypominał właśnie tą potrzebę zaglądania do pisma. I pamiętam, że kiedy wyszedłem z kościoła, już Duch Święty wzbudził we mnie takie słowo i idzie ten ksiądz tam od strony zakrystii, a ja krzyczę, mówię, mam, proszę księdza, mam. Co pan ma? Mówię, mam słowo, to proszę powiedzieć. I powiedziałam coś takiego, nie ma do życia lepszej zachęty, jak żyć na co dzień z Pismem Świętym. I to było gdzieś około 20 lat temu i w tamtym czasie, kiedy były pierwsze początki mojego uczestnictwa w audycjach, już te słowa też przekazałem innym. Tyle z mojej strony, dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy.
Bóg zapłać serdeczne, bardzo piękne wezwanie. Przed tygodniem, przed niedzielą biblijną i tygodniem biblijnym nie ma lepszej zachęty niż żyć na co dzień z Pismem Świętym, jeśli dobrze zapamiętałem. Bardzo dziękujemy. Tak, właśnie Boże Słowo to nie tylko dźwięk, to rzeczywistość. Zwróćmy uwagę na sam początek Biblii. Bóg rzekł, niech się stanie światłość i stała się światłość. Słowo Boże, to wyraża hebrajski termin, jest rzeczywistością, jest wydarzeniem, a nie tylko akustycznym dźwiękiem. Dla przykładu, już nie tylko Stary Testament, ale i Nowy, Apokalipsa świętego Jana, rozdział pierwszy, werset 10. Przepraszam, werset dalej, 12. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówi. Głosu normalnie w naszych kategoriach pojęciowych nie widzimy. Jego tylko słyszymy. Ale właśnie nie ten głos, nie słowo w ujęciu biblijnym. Ono jest rzeczywistością, która w najdoskonalszy sposób, to słowo w najdoskonalszy sposób objawiło się w Jezusie Chrystusie. Słowo, które stało się ciałem.
I kolejne telefony odbierzmy. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie gorąco Krzysztof pozdrawia księdza profesora i ojca Janusza, księże profesorze. Muszę tak szczerze od serca powiedzieć, że jakoś nigdy nie mogę wcześniej zasnąć, dopóki nie wysłucham tego po północy, chociaż krótkiego komentarza, bo chcę z tym zasypiać, bo to jest dla mnie takie bardzo ważne. Ale chcę powiedzieć jedno. Co ksiądz profesor sądzi chodzi mi o taką sprawę. Otóż do momentu ostatecznego wykonało się, mamy taki bardzo ostry, taki twardy opis, wszystko widzimy, wszystko wiemy, wszystko jest nam dokładnie podane. Ale teraz, kiedy jest moment zmartwychwstania i po zmartwychwstaniu, w tym momencie, mówi się, że Pan Jezus się objawia, czy tam ujawnia, ale tacy bardziej wnikliwi egzegeci mówią, że Pan Jezus pozwala się widzieć wybranym. I teraz niech ksiądz profesor mi powie, no to jeżeli on pozwala się widzieć wybranym, to ja tak trochę się nie dziwię tym niedowiarkom, którzy tak ciągle do tego zmartwychwstania mają takie podejście, może nie do końca, że tak się wyrażę. No i teraz jest ten właśnie problem, że skoro jest ta sytuacja, prawda, że Pan Jezus tylko... I teraz my, księże profesorze, teraz my idziemy na świętą liturgię. Wchodzimy na mszę świętą. Ksiądz profesor stoi przy ołtarzu, dokonuje się to cudowne, ten Pan Jezus, który tam jest obecny, który się uobecnia w swojej męce, w swojej pasji i w swoim zmartwychwstaniu. I teraz oczywiście my mamy to kontrybuto dać, czyli to mamy do końca to właśnie uwierzyć, że tutaj dotknęliśmy rzeczywiście przez ciało i krew Jego, tych Jego ran, które są, jak mówi Izajasz, dla nas właśnie zdrowiem, albo jak tam inni, tam jeszcze są inne te tłumaczenia, że są naszym uzdrowieniem. No to jest jednak w dalszym ciągu dla nas ludzi wierzących i uczestniczących w całym tajemnicy Jezusa Chrystusa, no jakaś droga krzyżowa, no jakiś krzyż, bo mówię, no tam ksiądz profesor doskonale się orientuje, że były te takie różne głosy w historii Kościoła, że tam jakaś, że owszem, że 3 dni Pan Jezus leżał w grobie, to my wiemy, że on tam zszedł do tego inferii, ale niektórzy mówili, że on od razu zmartwychwstał, że tam żadne 3 dni tam w grobie nie było. Ale to może nie jest w tej chwili istotne. Tylko jak ksiądz profesor to bym powiedział, jak to jest właśnie, że Pan Jezus tym wybranym pozwala się zobaczyć. No i teraz jaka jest relacja, jaka jest nasza sytuacja. My jesteśmy ci poweraci, no tam ojciec Janusz zaraz wytłumaczy, bo ksiądz profesor doskonale też wie, co to znaczy, w tej całej właśnie tajemnicy paschalnej. No to jest takie ważne, bo dotykamy tych tajemnic i właściwie bez tej tajemnicy no nie ma życia, nie ma oddychania, bo inaczej to byśmy byli tacy rzeczywiście no troszeczkę disperati, no. Także dziękuję bardzo, bo to zawsze takie wnikliwe i takie jakieś dla mnie bardzo ważne są to, co ksiądz profesor mówi, ale bym tak prosił, co to jest właśnie, że po zmartwychwstaniu to jest
rozumiemy, panie
takie
Krzysztofie.
Bardzo enigmatyczne, bym powiedział.
Rozumiemy, ale tu próbujemy się rozjaśnić, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Panie Krzysztofie.
Niech będzie pochwalony Jezus, ale zawsze dziewicy.
Teraz i zawsze. Może zacznijmy od tego rzekomego odejścia w opisywaniu szczegółów do męki i po męce. Szczegółów czy ominięcia jakiegoś napięcia. Nie jest to do końca właściwe spojrzenie, do końca właściwe odczytanie tekstu biblijnego. Owszem, ewangeliści podają nam bardzo dokładny opis męki, biczowanie, wyszydzenie, droga krzyżowa, ukrzyżowanie, śmierć Pana Jezusa. Ale ta tonacja i zestawianie szczegółów jest także obecne w kolejnych wersetach. Zwróćmy uwagę, jak ewangeliści mocno, wyraźnie podkreślają rzeczywistość pustego grobu poprzez podawanie szczegółów. O tym płótnie leżącym, o chuście złożonej i leżącej na innym miejscu, tudzież o aniołach będących po dwóch stronach, tam gdzie była głowa Pana Jezusa i gdzie nogi, czy też o młodzieńcu w białej szacie. Szczegóły nie zostały wyeliminowane po opisie męki. Świadkowie zmartwychwstania, czy ci, którzy przekazali dobrą nowinę o pustym grobie, podkreślali szczegóły, a ewangeliści to przejęli i skrzętnie odnotowali. Teraz objawienie. Spójrzmy na początek 15 rozdziału pierwszego listu świętego Pawła Apostoła, jeden z bardzo znaczących fragmentów w listach Pawłowych, bowiem Paweł podkreśla, że mówi o tym, co przejął. Otóż Jezus po zmartwychwstaniu, prawda, w 15 rozdziale czytamy, zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i ukazał się Kefasowi, czyli Piotrowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. A więc widzimy tutaj znaczne grono, o wiele szersze grono niż to, które zostaje przywołane w Ewangeliach Łukasza czy Marka w takim telegraficznym skrócie, jakby w kalejdoskopie, krótkimi migawkami Marii Magdalenie, że Jezus objawił się Marii Magdalenie, dwom uczniom, później 12. Jezus przychodzi, to oczywiście tajemnicą pozostanie do tych, znaczy do kogo przychodzi. Można szukać odpowiedzi właśnie tak jak w ustanowieniu 12, czy o tym, co mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Tych, których wybrał. Tych, których przeznaczył na dostąpienie łaski spotkania po zmartwychwstaniu. Ale co Pan Jezus przykazuje? Aby ta prawda o pustym grobie nie została gdzieś właśnie powleczona grobową ciszą, grobowym milczeniem. Prawda o pustym grobie objawiona przy spotkaniach ze zmartwychwstałym ma być przez tych świadków przekazywana dalej. A więc rozchodzić się, można powiedzieć, ma się rozchodzić promieniście, iść na cały świat, poczynając od pustego grobu, czyli od Jerozolimy. I uczniowie to właśnie robią. Piotr pierwszą katechezę, którą wygłasza w Jerozolimie, w dniu zesłania Ducha Świętego, umocniony właśnie jego darami, mówi: Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. Paweł Apostoł wciąż tę prawdę będzie podkreślał z całą mocą. Tak samo Maria Magdalena, uczniowie, którzy wrócili z Emaus, wszyscy oni mówią: widzieliśmy Pana. I to jest niejako ten strumień przekazywania prawdy Bożej o życiu, o zmartwychwstaniu.
Pięknie czas nam upływa, to więc chyba już pora na takie małe podsumowanie, jeszcze raz te główne punkty. Może przypomnieć, czy telefon do wyboru.
Czy jeszcze może jakiś telefon?
To dobrze, telefon, który będzie, odpowiedź na to pytanie będzie podsumowaniem. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Można jeszcze? O, tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Amen.
Nurtuje mnie takie pytanie, słuchając ostatnich właśnie czytań po zmartwychwstaniu i bardzo byłabym wdzięczna księdzu Chrystusowi, chciał mi to wyjaśnić. Otóż słyszę, przecież Pan Jezus ciągle dawał do zrozumienia uczniom, jeszcze przed swoją śmiercią, o tym, że musi cierpieć, że będzie ukrzyżowany. Już pod koniec dosyć intensywnie to mówił. Ale jakoś, nie wiem, no oni niektórzy nie chcieli do tego słyszeć, ale do niektórych to docierało. I potem już po zmartwychwstaniu ja znajduję właśnie i u Łukasza, u innych ewangelików takie momenty, że na przykład do grobu najpierw poszedł Jan, z tyłu poczekał, doszedł za nim Piotr, pochylili się i zobaczyli i uwierzyli. I w tym momencie jakby uwierzyli, czyli jakby trzeba było tego faktu. I teraz to, co dzisiaj słyszymy, że też, że, czyli co? Czyli jakby Pan Jezus dopuścił, żeby oni dopiero teraz po zmartwychwstaniu to rozumieli, że a wtedy jakby dopuszczał, że nie wiem, no mieli te umysły na uwięzi, że po prostu nie pojmowali tego. Proszę księdza profesora o wyjaśnienie tych moich wątpliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Zwróćmy uwagę, poszukując odpowiedzi na to, pytanie, dopatrując się tego niezrozumienia uczniów, najpierw na nas samych. A na ile my wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa? Wyznajemy to w kredo mszalnym, czytamy o tym, radośnie obchodzimy w święta zmartwychwstania i przez cały okres paschalny, czy przez cały w ogóle czas liturgiczny Kościoła. Ale jeżeli nie jest nam łatwo zrozumieć semantycznie, znaczeniowo słowo z martwych wstał, prawda? Proste terminy, czytelne terminy, złożone w jedno słowo, to pytanie, czy my wierzymy? Czy my sami nie mamy z tym problemów? I teraz powróćmy do apostołów, którzy widzieli, którzy doświadczyli tragedii Wielkiego Piątku, odrzucenia Jezusa, skazania na śmierć. I rzeczywiście Pismo Święte, aby się ono wypełniło do końca, przyszła prawda o zmartwychwstaniu, ale jest to tak ogromny dar, że potrzeba rzeczywiście tego, o czym mówi Łukasz w Ewangelii, aby przyszedł Chrystus i oświecił umysły, aby zrozumieć Pismo Święte, aby zrozumieć Pisma, te zapowiedzi proroków, te wszystkie biblijne drogi prowadzące do pustego grobu. Szukając i rozwiązując trudności, jakie mieli apostołowie w rozpoznaniu Chrystusa zmartwychwstałego, powiadam, najpierw my sami zapytajmy się o naszą wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego. Trwamy w tej radości zmartwychwstania. Wciąż powtarzamy radosne Alleluja, czy oto jest dzień, który dał nam Pan. Bo rzeczywiście radość świąt wielkanocnych z naszych serc i z naszych ust nie powinna zniknąć. Jest ona pogłębiana przez tajemnice tych niedziel wielkanocnych, niedzieli Miłosierdzia Bożego, teraz niedzieli biblijnej. Niech także okazją dla naszego zmartwychwstania, tego duchowego powstania, jak i również rozpoznawania prawdy o zmartwychwstaniu, rozświetlania tej prawdy, niech będzie dobrą okazją zbliżający się tydzień biblijny, abyśmy sięgali po księgę słowa życia wiecznego i abyśmy te słowa czytali i rozpoznawali. Podejmijmy także za to wezwanie, które kieruje do nas święty Piotr w tym niedzielnym czytaniu. To wezwanie, które także jest obecne, zapewne także i w formie graficznej, czytelnej w wielu kościołach, w wielu świątyniach, hasło tegorocznego roku duszpasterskiego. Piotr mówi: pokutujcie i nawracajcie się, aby grzechy wasze były zgładzone. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oby zmartwychwstały Chrystus dał nam takiej siły, abyśmy mogli rzeczywiście podjąć ten trud. Dziękuję za możliwość kolejnego uczestnictwa w tej audycji, szukając słowa. I tak jak zawsze kończę serdecznymi pozdrowieniami dla tych osób, od których otrzymuję tyle dobra, tyle miłości. Zatem pozdrawiam swoją mamę. Pozdrawiam także biskupa Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego, księdza profesora Antoniego Troninę i całą wspólnotę w Żułowie, siostry i ich podopieczne. Pozdrawiam także bardzo serdecznie księdza profesora Michała Szwemina, orionistę, i jego proboszcza, księdza Roberta, składając mu także jak najlepsze życzenia z okazji dzisiejszych imienin oraz całą swoją wspólnotę parafialną w Żyrardowie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, dziękujemy za ten dzisiejszy komentarz. Obecność naszym gościem był ksiądz dr Mariusz Majdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator dzieła biblijnego imieniem Jana Pawła II w diecezji łowickiej.